Czy osoby niewidome chodzą do galerii sztuki? Czy sztuki wizualne są dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku? O tym porozmawiam z moim gościem, którym jest Agata Sztorc-Gromaszek, stypendystka stypendium imienia Bogny Olszewskiej. Cześć Agata, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodam jeszcze na początek, że stypendium to organizuje Fundacja Nieograniczona i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Nie po raz pierwszy rozmawiamy o rzeczach, które dotyczą kultury, sztuki w Lublinie i środowiska osób z niepełnosprawnością, ale dziś pretekst naszej rozmowy to jest publikacja, która lada dzień się ukaże i która może ułatwić osobom niewidomym dotarcie na ciekawe wystawy, zobaczenia, mimo niepełnosprawności wzroku, ciekawych propozycji wizualnych. Opowiedz o niej proszę. Co to za publikacja?
Jestem w trakcie tworzenia publikacji, która polega na tym, że prowadzę wywiady z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, które są związane z Lublinem i aktywnie uczestniczą w kulturze w naszym mieście. Szczególnie zależało mi na tym, żeby odnaleźć takie jednostki, które chodzą na wystawy sztuki. Na wystawy sztuki rozumiane w bardzo różny sposób. Zarówno takie, gdzie pokazywane są oryginały dzieł i do nich tworzone adaptacje, ale też na wystawy, które są od podstaw tak projektowane, że odbiorcy mogą w nie ingerować. Też w prace, które znajdują się na przykład w przestrzeni miejskiej i są możliwe do odbioru dotykowego cały czas, czy w dzień, czy w nocy i nawet bez żadnej wystawy. To są takie tematy, wokół których kręcą się nasze rozmowy. Ta publikacja ma na celu to, żeby trochę zrobić taką diagnozę tego, jak to wygląda. Czy ekspozycji dostępnych dla osób niewidomych, słabowidzących w Lublinie jest wystarczająca ilość? Jak one wyglądają? Gdzie one bywają? Co fajnego się zadziało w tym temacie w ciągu ostatnich kilku lat? Ale także będziemy zastanawiać się w tej publikacji nad tym, czego brakuje, co można zrobić lepiej, czy osoby wolą pewne rozwiązania bardziej niż inne, jak projektować w przyszłości. Więc czuję, że z jednej strony to jest taka trochę diagnoza tego, co się zadziało w Lublinie, ale z drugiej strony ta publikacja będzie też taką okazją dla osób, które są na przykład twórcami, twórczyniami wystaw dostępnych, żeby się zainspirować, żeby się zastanowić nad tym, w jakim kierunku dalej podążać i co dalej robić.
Gdybym mogła zadać takie zupełnie podstawowe pytanie, to by brzmiało ono tak. Czy osoby niewidome chodzą do galerii sztuki, chcą oglądać wystawy i mogą to robić?
Tak, jak najbardziej. Mogą to robić po pierwsze dlatego, że w instytucjach jest pełno osób, które dbają o to, żeby być otwartymi ludźmi i żeby zapraszać tego typu odbiorców do swojej oferty, żeby udostępniać oferty, udostępniać wystawę. Jedno z pytań, które zadawałam w trakcie wywiadów brzmiało, jakie znaczenie ma sztuka w twoim życiu? I okazuje się, że wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, mówią, że ma ważne znaczenie. Niektóre odpowiadały wręcz, że fundamentalne, że się nią interesują, chcą ją znać, chcą wiedzieć, co w trawie piszczy, chcą poznawać najnowsze trendy i wystawy nie tylko w galeriach, ale też w muzeach czy właśnie w przestrzeni publicznej. Więc okazuje się, że to jest temat wcale nie taki daleki dla tej grupy.
Użyłaś określenia wystawa dostępna. Co to znaczy?
Przez wystawę dostępną rozumiem ekspozycję, która jest tak przygotowana, że osoba z niepełnosprawnością, tutaj akurat skupiamy się na osobach z niepełnosprawnościami wzroku, niewidomymi, słabowidzącymi, może ją odebrać bez barier. Czyli na przykład pewne miejsce może mieć wystawy, gdzie pokazuje oryginały dzieł sztuki i może na przykład do nich wyprodukować różne adaptacje, typu na przykład dotykowe obrazy, tak zwane tyflografiki. Może nagrać audiodeskrypcję, która będzie dostępna na słuchawkach i będzie opisywała to, co się odbywa, co się dzieje na obrazach albo w innych dziełach sztuki. Może też być osoba, która jest formą dostępnego przewodnika, który zaprosi osoby i opowie o wystawie na żywo i też wtedy użyje tej audiodeskrypcji. Może to być też wystawa, gdzie ktoś zadba o to, żeby podpisy na ścianach były tak duże, że osoby słabowidzące będą mogły same przeczytać nazwisko autora lub autorki prac. Mogą też być wystawy, które są od podstaw tak projektowane, że można w nie ingerować, a może to też być wystawa na przykład artystów współczesnych, która nie jest dostępna, ale na potrzeby na przykład zwiedzania przez osoby niewidome, artysta wyraża zgodę, żeby na przykład dotknąć jakiejś rzeźby i wtedy też staje się ta wystawa wystawą dostępną.
Wiem, że w Lublinie dostępna dla osób z wadą wzroku jest trasa podziemna i można wziąć w ręce takie tyflografiki, które przedstawiają to, co osoby widzące widzą na ścianach, freski. A jakie jeszcze miejsca kultury w Lublinie są właśnie dostępne, które galerie sztuki, muzea, instytucje są dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku?
Moi respondenci i respondentki wskazywały bardzo różne miejsca i zarówno wystawy czasowe, które były w przeszłości, jak i takie, które można, chociaż takie chyba, które można cały czas zwiedzać, to nikt nie wskazywał, raczej jakieś takie dedykowane wystawy. Na pewno jest zawsze stała oferta wystaw czasowych na zamku w Lublinie. Tutaj dużo osób wskazywało, że są świetnie organizowane właśnie wycieczki z przewodnikiem, że są bardzo dobrze przygotowane materiały tyflograficzne. Wskazywano też Galerię Labirynt i cykl wystaw dostępnych, które tam były organizowane, ale podkreślane było też przez osobę słabowidzącą to, że właśnie są dobrze przygotowane podpisy, także osoba może sama przeczytać. Również padały odpowiedzi na temat wystaw, które organizuje Wydział Artystyczny. Oni mają co roku taką wystawę, która się nazywa Dotyk Sztuki i tam jest to taka ogromna wystawa, która jest robiona na zasadzie open calla i można na niej dotykać wszystkich oryginałów. W tym roku ta wystawa była pokazywana w Centrum Spotkania Kultur, ale wiem, że w poprzednich latach były prezentowane wystawy z tego cyklu w Galerii Nazana. Wskazywano też na projekty Stowarzyszenia Otwieracz. Był kilka lat temu taki projekt, który polegał na tym, że młodzież polska i ukraińska tworzyła adaptację kamieniczek lubelskich i była wystawa właśnie w Galerii Rozdroża i dużo osób też wspominało bardzo dobrze tę wystawę. Też osoby mówiły o tym, że bardzo im się podoba to, że kiedy są festiwale Open City na przykład, to też są prace, które można dotknąć, bo zazwyczaj są w zasięgu ręki i są w przestrzeni publicznej. Jedna osoba czy dwie też wskazywały udział w spacerze na LSM-ie, tam gdzie są rzeźby po lubelskich spotkaniach plastycznych i one też są takie ciekawe, bo są niezbyt duże i są też możliwe do dotykania za pośrednictwem rąk, więc w zasadzie te stałe elementy to są te prace w przestrzeni publicznej. A pozostałych miejscach to są raczej jednorazowe wystawy, chociaż jedna osoba też bardzo sobie chwaliła ekspozycję stałą na zamku w Lublinie, gdzie mogła dotykać różnych szabli i tak dalej.
Ideałem chyba jest sytuacja, w której te dzieła sztuki są dostępne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami cały czas, gdy możemy wybrać się we wtorek lub w piątek o dowolnej godzinie. Nie musimy zapisywać się na specjalne wydarzenie, tak jak czasem trzeba wybrać specjalny spektakl w teatrze, jedyny dostępny z audiodeskrypcją.
Tak, jak najbardziej. W ogóle to też był wątek, który się powtarzał bardzo wiele razy w tych wywiadach, że osoby oczekiwałyby tego, żeby wystawy były tak projektowane, żeby mogły one samodzielnie z nich skorzystać. Ponieważ często tak jest, że na przykład osoba niewidoma przychodzi na wystawę raczej z asystentem, asystentką. Na palcach jednej ręki można policzyć wystawy, które zostały tak przygotowane, że osoba niewidoma może się sama przemieścić po wystawie, nie wpadając na jakieś obiekty, tylko po prostu idąc zgodnie z logicznie wytyczoną trasą i oglądać samodzielnie właśnie adaptację czy pracę.
A czy my dysponujemy takimi narzędziami, które pozwoliłyby właśnie w taki uniwersalny sposób, dostosowany dla każdego, tworzyć tego rodzaju na przykład wystawy?
Moim zdaniem tak, bo one zazwyczaj nie wymagają jakichś niesamowitych środków czy narzędzi, bo wystarczy zaprojektować przestrzeń ekspozycyjną tak, że materiały do dotykania dla osób niewidomych będą umieszczone na ciągu stołów i wtedy osoba sobie może sama podejść od jednej pracy do drugiej i sobie sama wybadać. I stoły ma każdy w instytucji, więc tak naprawdę tutaj bardziej to zależy od kreatywności osób, które organizują te wydarzenia, niż od jakichś wielkich kosztów. No oczywiście wymaga to też wiedzy, bo żeby zrobić taką wystawę, która będzie dostępna dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami, no to już jest większe wyzwanie, dlatego że trzeba wtedy też opracować tłumaczenia w języku migowym. Trzeba tak zaprojektować te stoły, żeby osoby, które się poruszają na wózku, mogły w komfortowy sposób też podejść do prac i z nich skorzystać. Więc jest to na pewno więcej pracy, ale myślę, że jest dużo osób w Lublinie, które mają te kompetencje i umieją robić takie rzeczy.
Jak zareagowali miłośnicy kultury i sztuki, których zaprosiłaś do rozmowy?
Wszyscy się bardzo chętnie zgodzili na udział w wywiadach. Dużo osób mówiło, że to jest taki ważny temat, który ich zdaniem jest bardzo warty omawiania. Zauważyłam też, że często tak jest w Lublinie, że osoby niewidome szczególnie mają takie podejście, że tak się strasznie cieszą, jak coś dla nich jest robione, bo też tej oferty jest w sumie niedużo nadal. I był taki boom kilka lat temu, w jakimś 2021-2022, gdzie było po prostu non-stop były jakieś wystawy dostępne. Wszyscy robili tyflografiki takimi metodami autorskimi. I czuję, że od tego czasu trochę jakby ta ilość tych wydarzeń się zmniejszyła. I też to był jeden z powodów, dla którego zdecydowałam się napisać to stypendium i muszę przyznać, że faktycznie to też wyszło w tych wywiadach, że ludzie czują, że tego nie ma aż tak dużo i to, o czym pani wcześniej mówiła, że fajnie by było, gdyby mogli sobie nagle zdecydować, idąc Starym Miastem, że a, pójdziemy sobie tutaj i zwiedzimy sobie tutaj. No generalnie nie każdy tak robi i nie każdy ma taką możliwość, bo jednak ta oferta nadal nie jest jakaś bardzo rozbudowana i są to jednorazowe działania. Ja też się starałam pytać ludzi o to, jaka jest częstotliwość odwiedzania wystaw dostępnych, no i to jest kilka razy w roku, więc jakby ta oferta też nie jest taka super bogata w mieście. Myślę, że będzie ona wymagała trochę zwiększenia może. Mam nadzieję, że nagłośnienie tej sprawy poprzez tę publikację tego zina to też trochę może pomoże przypomnieć o tym temacie ludziom z lubelskiej kultury, żeby też myśleli o tej grupie, bo przecież wystaw jest bardzo dużo w Lublinie. Cały czas się coś nowego otwiera, ale jednak o tej grupie się za bardzo nie myśli.
Zbliżamy się też wielkimi krokami do tego roku, w którym Lublin będzie Europejską Stolicą Kultury, więc może też to sprawi, że ta dostępność będzie jeszcze szersza, jeszcze większa. No ale trzeba też pamiętać, że osoby z niepełnosprawnością wzroku żyją nie tylko w Lublinie, ale w innych miejscowościach, miastach, miasteczkach, wsiach naszego regionu. Więc tutaj proszę Państwa apel do wszystkich instytucji kultury, nie tylko do lubelskich. Agato, na koniec naszej rozmowy przypomnij proszę, kiedy się ukaże publikacja, kiedy ją zobaczymy, kiedy ją przeczytamy i gdzie będzie dostępna.
Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie, podczas którego odbędzie się premiera naszego dostępnego zina. Jest zaplanowana na 9 grudnia o godzinie 18 w Bibliotece Azyl w Plazie. Wejście jest od ulicy Ofiar Katynia, nie od ulicy Lipowej, także ostrzegam, żeby dobrze sprawdzić, jak tam trafić. Wtedy będzie można sobie obejrzeć zarówno wersję cyfrową, którą będziemy omawiać, ale też będzie można dostać do ręki publikację drukowaną. Planujemy, żeby ona była dostępna dla osób niewidomych i słabowidzących. Początkowo planowałam, żeby cała publikacja była wydrukowana w alfabecie Braille'a, ale podczas wywiadów z moimi respondentami, respondentkami okazało się, że oni odradzają to. I będzie wersja dla osób niewidomych dostępna cyfrowo, ale planujemy, żeby drukowana wersja była zaopatrzona w QR-kod, który odniesie do dostępnej wersji cyfrowej. Okazuje się, że osoby niewidome wcale tak chętnie nie czytają długich tekstów pisanych Braille'em, bo to zajmuje dużo czasu. I teraz w dobie obecnej cyfryzacji wszystkiego dużo częściej osoby sięgają po audiobooki i właśnie po teksty, które są odczytywane maszynowo za pomocą czytników. To też jest nauczka dla nas, żeby też właśnie pytać osoby, które są tymi ostatecznymi odbiorcami, odbiorczyniami naszych działań, bo czasami to, że się nam, organizatorom coś wydaje, to wcale nie znaczy, że tak jest. Więc mój apel w ogóle do wszystkich jest taki, żeby po prostu konsultować każde rozwiązanie, pytać i upewniać się, czy na pewno to ma sens.
Agato, a jaki jest tytuł publikacji?
No właśnie nie ma jeszcze tego tytułu, dlatego że jestem dzisiaj podczas nagrywania tego wywiadu na etapie, kiedy przed chwilą skończyliśmy nagrywanie ostatniego wywiadu i chcemy nazwać tą publikację dopiero jak artykuł zostanie napisany i chcemy się zainspirować tym, co osoby powiedziały, więc na tytuł jeszcze musimy troszeczkę poczekać.
Tak. Ale wiemy, że premiera tuż 9 grudnia. Będziemy jeszcze o niej przypominać na antenie Polskiego Radia Lublin. Agato, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Agata Sztorc-Gromaszek, stypendystka stypendium imienia Bogny Olszewskiej.
Bardzo dziękuję.